Oszczędzanie pieniędzy. Poradnik w 100% praktyczny. Autorzy: Kinga Kosecka i Mateusz Sawicki. Czyta: Leszek Gorski. Wydawca: Łukasz Tomys. Wstęp, czyli o czym jest książka, której właśnie słuchasz. Czas to pieniądz. Abyś więc szybko mogła podjąć decyzję, czy warto poświęcić kilka godzin twojego cennego czasu na naszą książkę, postanowiliśmy w skrócie wymienić niektóre elementy w niej zawarte. Z naszej książki dowiesz się między innymi, jak zaoszczędzić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych na remoncie mieszkania, jak możesz ograniczyć spalanie w swoim samochodzie, dlaczego warto prowadzić budżet domowy, jak go przygotować? Jak wygląda modelowa struktura wydatków opracowana przez ekspertów? Czym jest poduszka finansowa i fundusz awaryjny? Ile powinieneś oszczędzać, aby być w stanie godnie żyć na emeryturze? Jak można oszczędzać na jedzeniu, wodzie i ogrzewaniu mieszkania? Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny? Ile tak naprawdę kosztuje posiadanie samochodu? Czy abonament z telefonem za złotówkę to dobra opcja? Jak tanio wyprawić wesele i zaoszczędzić na tym kilkanaście tysięcy złotych? Ile kosztuje liść sałaty i plasterek szynki? Co można zyskać na byciu honorowym dawcą krwi? Ile kosztuje tryb standby urządzeń takich jak telewizor i dekoder? Czy sama ładowarka podpięta do gniazda zużywa prąd? Kto powinien się ubezpieczyć na życie, a kto nie musi? W jaki sposób problemy demograficzne Polski zagrażają twoim finansom osobistym? Jakie nawyki służące oszczędzaniu warto w sobie wytworzyć? Cały osobny rozdział naszej książki poświęcony został taniemu remontowi mieszkania. Opiszemy też 30 prostych technik negocjacyjnych, które pomogą ci w oszczędzaniu i obronie przed manipulacją. Poznasz takie techniki jak optyk z Brooklynu, skok na bandę, rosyjski front, Rambo, zmiana biegów, bezinteresowny kelner oraz wiele innych. Nasza książka sprawi, że zaczniesz inaczej postrzegać swoje finanse. Zapraszamy! Łukasz Tomys oraz publiconstudio.pl prezentują Oszczędzanie. Czyta Leszek Gorski. Rozdział pierwszy. Dlaczego warto prowadzić budżet domowy? Większość z nas mniej więcej zdaje sobie sprawę, czym jest budżet domowy. Ma też świadomość, że systematyczna kontrola wydatków może przynieść duże korzyści. Niestety już znacznie mniej osób wie, jak się do tego zabrać. Narzędziem niezbędnym dla osoby, która nie radzi sobie z kontrolowaniem finansów osobistych, jest budżet domowy. Jest to w głównej mierze planowanie, na co przeznaczymy nasze pieniądze w przyszłości. Dopiero w drugiej kolejności polega ono na kontrolowaniu, czy rzeczywiście udało się zrealizować założony plan. Świetnie podsumowują to słowa Dave'a Ramsey'a. Tworzenie budżetu to pokazywanie twoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast zastanawiania się, gdzie się rozeszły. Ponadto warto zauważyć, że każde sprawnie działające przedsiębiorstwo prowadzi budżet. Tym samym z góry planuje wszystkie swoje wydatki i koszty. W przeciwnym razie mogłoby się okazać, że zabraknie pieniędzy na podstawową działalność, co w konsekwencji doprowadzi do bankructwa. Podobnie jest w przypadku każdego z nas. Warto potraktować siebie w kategoriach jednoosobowej firmy, która wymaga realizacji zaplanowanego budżetu. Takie działanie pomoże nam uniknąć bankructwa, czyli w naszym przypadku masowego zapożyczania się czy nawet utraty wszystkiego i znalezienia się na bruku. Przed rozpoczęciem planowania budżetu domowego warto obliczyć tak zwaną twoją wartość netto. jest to wartość majątku, którą posiadamy, ale pomniejszona o kwotę wszystkich długów i zobowiązań wobec osób trzecich. Z tego też powodu mówimy tutaj o wartości netto. Oblicza się ją przede wszystkim po to, aby poznać prawdę o Twoich finansach. Innym powodem jest chęć poznania informacji, ile czasu potrzebujemy na spłatę zadłużenia oraz realizację swoich marzeń. Pierwszym krokiem do poznania Twojej wartości netto jest obliczenie wartości aktywów, które posiadamy. Są to po prostu wszystkie składniki majątku. W tej części dodajemy wszystko to, czego jesteśmy właścicielami. Może to być mieszkanie, dom, meble, sprzęt RTV i AGD, samochód, rower, metale szlachetne, biżuteria, akcje, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, obligacje, lokaty, rachunki bankowe, gotówka czy też waluty obce. Każdej z tych rzeczy przypisujemy kwotę, za którą dziś można byłoby je spieniężyć. Oczywiście, jeżeli któraś z tych rzeczy, na przykład rower, jest już wyjątkowo zużyta i prawdopodobnie nikt nie chciałby jej kupić, to wówczas nie dodajemy jej do wartości aktywów. Kolejnym krokiem do poznania Twojej wartości netto jest zebranie informacji na temat posiadanych zobowiązań. Analogicznie jak w przypadku aktywów, należy dodać wszystkie długi, również te zaciągnięte u rodziny i przyjaciół. Jest to bardzo ważny krok, ponieważ te pieniądze nie są nasze, a więc wcześniej czy później będziemy musieli je oddać. Przykładami zobowiązań, które należy zsumować w tym punkcie są kredyt hipoteczny, kredyt konsumencki, karta kredytowa, limit na rachunku bankowym, pożyczka na wakacje, a także wszelkiego rodzaju pożyczki od cioci lub dziadka. Po obliczeniu wartości aktywów i zobowiązań podstawiamy wyniki do prostego wzoru. Aktywa minus zobowiązania równa się Twoja wartość netto. Czasem wykonanie takiej prostej kalkulacji może zadziałać otrzeźwiająco. Nierzadko zdarza się bowiem, że osoba mieszkająca w ogromnym domu i korzystająca z drogich sprzętów jest biedniejsza niż ktoś, kto prowadzi skromne życie, ale jednocześnie się nie zadłuża. Wszystko za sprawą dużych zobowiązań osoby żyjącej na pokaz. Planowanie własnego budżetu domowego warto poprzedzić jeszcze jedną czynnością, a mianowicie poznaniem modelowej struktury budżetu domowego. Znacznie łatwiej jest stworzyć taki plan, mając jakiś punkt odniesienia. Ciekawa klasyfikacja została zaproponowana przez Richarda Jenkinsa. Model ten został opisany w artykule z lipca 2015 roku na blogu jakoszczędzaćpieniądze.pl i wygląda następująco. Po pierwsze, 60% przychodów netto powinny stanowić zobowiązania stałe. Nie są to tylko wydatki niezbędne, ale także takie, które ponosimy zarówno w stosunku do osób trzecich, jak i na własne utrzymanie. Przykładem zobowiązań stałych są opłaty za czynsz, jedzenie, telewizję, internet, raty kredytu czy też ubezpieczenia. Po drugie, następną kategorią budżetu domowego są inwestycje emerytalne. Powinny one stanowić 10% przychodów. Ważne, aby przed przejściem na emeryturę nie wykorzystywać tych środków. Po trzecie, kolejne 10% według Richarda Jenkinsa powinny stanowić oszczędności krótkoterminowe, które w niedalekiej przyszłości zostaną przeznaczone na wydatki nieregularne. Pieniądze te odkłada się, aby realizować takie cele jak wakacje, remont domu czy zakup telefonu. Po czwarte, 10% powinno zostać także przeznaczone na oszczędzanie długoterminowe. Pieniądze te odkłada się nie tylko na realizację celów, które są oddalone w czasie, ale także między innymi na szybszą spłatę długów. Z tych środków buduje się również poduszkę finansową, czyli kapitał, który pozwala przetrwać i utrzymać dotychczasowy poziom życia przez 6 do 12 miesięcy, na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak utrata pracy czy wypadek. Po piąte, dopiero ostatnie 10% przychodów, które uzyskujemy, możemy przeznaczyć na drobne przyjemności i zachcianki. Są to pieniądze, które możemy wydać bez wyrzutów sumienia, aby cieszyć się życiem. Jak widać, model ten nie pozostawia miejsca na chaos w portfelu. Wyznacza on sztywne ramy, według których powinniśmy rozdysponować swoje środki. Model ten wygląda nieco inaczej, kiedy nasze comiesięczne zobowiązania stanowią znaczną część przychodów netto. W tym przypadku Richard Jenkins radzi, aby ograniczyć wydatki, które są nam zbędne do życia. Możemy na przykład zrezygnować z abonamentu telewizyjnego lub przeprowadzić się do mniejszego mieszkania, aby zmniejszyć koszty ogrzewania czy też inne opłaty, jak podatek od nieruchomości. Jeśli Twoja wartość netto jest ujemna, to również warto zastanowić się nad wdrożeniem ostrzejszych oszczędności. Gdy znasz już Twoją wartość netto oraz wzorcowy model budżetu domowego, możesz stworzyć plan dla własnych pieniędzy. Składa się on z 5 podstawowych etapów, które dobrze zostały opisane na blogu oszczędzanie-na-etacie.pl we wpisie ze stycznia 2018 roku. Etap pierwszy to przygotowanie własnej listy kategorii. Przed rozpoczęciem bezpośredniego planowania należy stworzyć spersonalizowaną listę kategorii. Na początek nie musi być ona skomplikowana. Wystarczy określić podstawowe typy przychodów i wydatków, które będziemy rozbudowywać w miarę upływu czasu. Do przychodów możemy zaliczyć m.in. wynagrodzenie, premie, odsetki od lokat czy zyski ze sprzedaży niepotrzebnych przedmiotów. Za wydatki natomiast możemy uznać jedzenie, raty kredytu hipotecznego, opłaty czynszowe, transport, opiekę zdrowotną, budowanie oszczędności, dbanie o higienę, edukację, rozrywka i wiele innych. Istotą tej listy jest uzmysłowienie sobie, jak w rzeczywistości wyglądają nasze przychody i wydatki. W drugim etapie następuje kalkulacja oszczędności i planowanie budżetu. Aby zacząć planowanie budżetu, najpierw należy obliczyć, jaką sumą pieniędzy obecnie dysponujemy. Może się zdarzyć tak, że zaciągnęliśmy kiedyś kredyt hipoteczny lub pożyczkę. Dlatego ten fakt także należy odnotować. Znając wartość wyjściową, możemy przystąpić do planowania budżetu. W tym celu należy wpisać planowane fundusze przy kategoriach przychodów, czyli zastanowić się, ile pieniędzy wpłynie na nasze konto. Następnie w analogiczny sposób uzupełniamy kategorie wydatków, czyli przewidywane koszty, które poniesiemy w najbliższym czasie. Na koniec odejmujemy wydatki od przychodów. W ten sposób otrzymujemy informacje o saldzie miesięcznym. Z założenia powinno być ono dodatnie. Jeśli jednak okaże się, że uzyskany wynik jest ujemny, to oznacza, że najprawdopodobniej zabraknie Ci pieniędzy, chyba że zmniejszysz poziom wydatków. Dzięki tworzeniu budżetu możesz przewidzieć taką sytuację wcześniej i odpowiednio na nią zareagować. Z kolei w etapie trzecim następuje spisywanie wydatków i kontrola realizacji budżetu. Tym samym kolejnym krokiem realizacji budżetu domowego jest kontrolowanie, czy nasze pieniądze przeznaczone są zgodnie z planem. Na tym etapie należy porównać wcześniejsze założenia z rzeczywistością. W tym celu warto na bieżąco spisywać wszystkie przychody, które otrzymujemy i wszystkie wydatki, które ponosimy. Może okazać się, że kwota przeznaczona przykładowo na jedzenie jest zdecydowanie za niska i należy ją zwiększyć przy tworzeniu kolejnego budżetu. Sposobem na rzetelną kontrolę wydatków jest zbieranie paragonów. Początkowo może wydawać się to uciążliwe, jednak po pewnym czasie nawyk ten wejdzie w krew. Co więcej, dzięki temu nie trzeba podczas każdych zakupów myśleć o tym, aby wydaną kwotę od razu wpisywać do formularza lub aplikacji. Wystarczy wygospodarować trochę czasu raz w tygodniu i wtedy na spokojnie wpisać wydatki do określonych kategorii. Etap czwarty natomiast polega na zarządzaniu nadwyżkami. Zdarza się, że po podsumowaniu przychodów i wydatków z danego miesiąca pojawia się nadwyżka budżetowa. Oznacza to, że udało się ponieść niższe koszty niż założono na początku okresu. To świetna informacja. Pieniądze, które udało się zaoszczędzić, można przeznaczyć na nadpłatę kredytu hipotecznego lub budowanie oszczędności, między innymi poduszki finansowej czy też funduszu oszczędnościowego. W etapie piątym następuje analizowanie. Samo planowanie i spisywanie nie wystarczy, jeśli zabraknie analizy i gruntownego zastanowienia się nad swoimi finansami. Ten ostatni etap ma nam pomóc w jeszcze lepszym zaplanowaniu kolejnego budżetu, a także sprawdzeniu, na co wydaliśmy najwięcej pieniędzy. Dzięki temu z łatwością można zauważyć i wyeliminować zbędne wydatki czy pozbyć się kosztownych abonamentów. Nie da się jednak ukryć, że tworzenie, planowanie i kontrolowanie budżetu domowego nie jest łatwym zadaniem. Z tego też powodu warto wykorzystać dostępne narzędzia, które usprawnią ten proces. W internecie istnieje wiele darmowych kursów wideo, które krok po kroku przeprowadzają przez cały cykl. Warto także skorzystać z aplikacji Microsoft Money, która umożliwia nie tylko tworzenie budżetu domowego, ale także ma funkcję przypominającą o powtarzających się płatnościach oraz pomaga w zarządzaniu inwestycjami. Autor książki Finansowy Ninja, Michał Szafrański, poleca także bezpłatną aplikację GNU Cash oraz komercyjną YNAB, czyli You Need a Budget. Użytkownicy sprzętu firmy Apple mogą użyć MoneyWiz, a także MoneyWell, których wersje są dostępne nie tylko na komputery, ale także na iPhony. Niestety, żadne z wyżej wymienionych rozwiązań nie pozwala na automatyczne importowanie wyciągów z banków. Osoby, które cenią sobie tę funkcję, powinny zainteresować się usługą kontomierz.pl, która dobrze współgra z aplikacją mobilną Kontomierz Wydatki. Pomocą dla tworzenia budżetu domowego może być informacja o strukturze wydatków statystycznego Polaka. Po pierwsze, jest to pomoc dla osób, które będą mieć problemy z ustaleniem podstawowych kategorii w swoim zestawieniu. Po drugie, dzięki zapoznaniu się z tym rozkładem wydatków można zidentyfikować obszary, w których znacznie odbiegamy od normy. Jeśli jest to pozytywna rozbieżność, wszystko wówczas jest w porządku. Gorzej będzie wtedy, kiedy okaże się, że niektóre kategorie pochłaniają zbyt dużą część naszych pieniędzy, jak przykładowo jedzenie na mieście. Wówczas warto zastanowić się, co można zrobić, aby zminimalizować tego typu koszty. Według Głównego Urzędu Statystycznego struktura wydatków przeciętnego Polaka w 2017 roku wyglądała w następujący sposób. Na żywność i napoje bezalkoholowe wydał około 25%, natomiast na mieszkanie i energię około 20%, na transport 9%, na rozrywkę 8%, na odzież i obuwie 5%, zaś inne wydatki stanowiły około 33%. Powodów, dla których warto tworzyć budżet domowy, jest kilka. Po pierwsze, można dokładnie sprawdzić, na co przeznaczamy nasze pieniądze, a dzięki temu zlokalizować produkty i usługi, które pochłaniają nasz kapitał, a niekoniecznie są nam potrzebne. Rezygnacja z zakupu zbędnych rzeczy w efekcie doprowadzi do wzrostu naszych oszczędności. Po drugie, jeśli już zauważymy, które przedmioty nie są nam niezbędne, możemy spróbować sprzedać je na portalu typu OLX czy Allegro. Dzięki temu zyskamy nie tylko dodatkową gotówkę, ale także więcej miejsca w mieszkaniu. Po trzecie, dzięki systematycznemu prowadzeniu budżetu domowego można zminimalizować stres. Jeśli na początku każdego miesiąca szacuje się i odkłada konkretną kwotę na daną kategorię wydatków domowych, nie trzeba się martwić, czy wystarczy pieniędzy na rachunki. Nieprzewidziane wydatki, jak naprawa samochodu po stłuczce, można wówczas pokryć z oszczędności, które za pomocą tego narzędzia odkładamy co miesiąc. Po czwarte, prowadząc budżet domowy, można znaleźć środki na inwestycje nawet przy stosunkowo niskich zarobkach. Warto zastanowić się, co zrobić w sytuacji, gdy ktoś twierdzi, że jest w stanie sam zapanować nad swoimi finansami i nie chce tracić czasu na tworzenie budżetu domowego, lub utrzymuje, że jest to zajęcie nudne i monotonne. Jeśli taka osoba faktycznie żyje z własnych pieniędzy i jest w stanie co miesiąc wygenerować duże nadwyżki, to można założyć, że ma rację i nie musi poświęcać czasu na skrupulatne przeglądanie się swoim funduszom. Prawdopodobnie osiągnęłaby ona jeszcze lepsze wyniki, ale istnieją sytuacje, w których takie działanie nie zawsze ma sens i lepiej, żeby osoba taka całą swoją energię skupiała na zwiększeniu zarobków i inwestowaniu nadwyżek. Sytuacja wygląda jednak gorzej, jeśli ktoś nie potrafi zaoszczędzić ani grosza, bądź co gorsza, żyje na cudzy koszt. Dla osób, które szukają kompromisu i chciałyby zacząć oszczędzać, ale brakuje im wystarczającej motywacji do prowadzenia budżetu domowego, opracowano tak zwany system kopertowy. Został on dobrze opisany na portalu oszczędnymilioner.pl w artykule ze stycznia 2016 roku. Metoda ta opiera się na podobnym schemacie co tworzenie budżetu domowego, jednak zamiast aplikacji i programu Excel używa się zwykłych kopert. Po otrzymaniu wypłaty należy podzielić odpowiednio pieniądze i włożyć je do odpowiednich kopert, z których każda będzie odpowiadała jednej kategorii wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, transport, rozrywka, oszczędności oraz inne. Następnie robiąc zakupy i opłacając zobowiązania stałe, należy płacić gotówką z koperty, w której znajdują się pieniądze przeznaczone na dany cel. Dzięki temu pod koniec miesiąca będziemy w stanie stwierdzić, czy wygenerowaliśmy nadwyżki, czy też zabrakło nam środków. Będzie to sygnał informujący o tym, w jaki sposób stworzyć kolejny budżet domowy. Podpowie nam to również, na co najczęściej przeznaczamy nadprogramowe pieniądze. Płacenie gotówką z kopert ma jeszcze jedną zaletę. Dużo trudniej wydaje się żywą gotówkę niż płaci kartą. Chodzi o efekt psychologiczny. Otóż dając banknot za kawę lub paczkę papierosów, czujemy stratę, rozstając się ze swoimi pieniędzmi i widząc, że portfel chudnie. Cały proces płacenia jest też minimalnie bardziej kłopotliwy niż płatność zbliżeniową kartą. Przykładowo musimy poszukać tzw. końcówki ceny i mozolnie wybierać z portfela miedziaki. Tymczasem płatność zbliżeniową kartą jest niezwykle wygodna. Chciałoby się powiedzieć, że aż za bardzo. W ten sposób łatwo rozstajesz się z pieniędzmi i nie poczujesz bólu ich utraty. Usłyszysz piknięcie i zobaczysz uśmiech sprzedawcy, a po chwili będziesz delektował się smakiem pysznej latte lub cappuccino za 12 zł. Koszt jej picia kilka razy w tygodniu po dodaniu deseru w ciągu 30-40 lat sumują się do kwoty 60 tysięcy złotych. Nie oznacza to, że mamy zrezygnować z drobnych przyjemności. Ważne jednak, aby wiedzieć, czy nas na nie stać. Rozdział drugi. Oszczędzanie. Według artykułu w Money.pl, który ukazał się w styczniu 2018 roku, Polacy uważają, że kwota 69 tysięcy złotych jest minimalną sumą pieniędzy, która może zapewnić im poczucie bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że jest to prawie 20 średnich krajowych. Niestety, pomimo rozsądnych deklaracji, niewielu może pochwalić się taką sumą oszczędności. Tylko co trzeci Polak ma odłożone pieniądze, które może określić mianem pewnego zabezpieczenia. A co z resztą? 70% pozostałych osób ma odłożone 3-miesięczne pensje, ale to wcale nie sprawia, że czują się bezpiecznie i nie są bezpieczni. Nie mówiąc już o pozostałych 30% liczących na to, że jakoś to będzie. Choć problem zazwyczaj tkwi w nas samych, to nierzadko w oszczędzaniu przeszkadzają nam także znajomi. Zdarza się bowiem, że przebywanie w określonym towarzystwie naraża nas na duże koszty. Przykładowo, idąc z przyjacielem do drugiej restauracji na obiad, nie wypada nam zamówić tylko wody, co wiąże się również z dużymi wydatkami. Ponadto oszczędność często mylona jest ze skąpstwem. Z tego powodu lekkomyślnie wydajemy pieniądze, aby przypadkiem ktoś nie pomyślał, że możemy być sknerą. Jak więc rozpocząć oszczędzanie? Na początku warto zastanowić się, jaki procent zarobków powinniśmy odkładać. Niektórzy twierdzą, że powinno to być 10% naszych zarobków, inni, że 20 lub 50%, a jeszcze inni, że najwięcej jak tylko się da. Ciężko jednak odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, ponieważ każdy ma inny poziom przychodów. Co więcej, każdy z nas co miesiąc wydaje różne kwoty. Warto jednak uświadomić sobie, że nie tak ważne jest, ile zarabiamy, a ile oszczędzamy. W tym miejscu warto pokusić się o stwierdzenie, że osoba, która otrzymuje niższą pensję, może być bogatsza niż ktoś, kto comiesięcznie otrzymuje dużą sumę pieniędzy. Jak to możliwe? Otóż ta pierwsza osoba prowadzi oszczędny tryb życia i utrzymuje swoje koszty na niskim poziomie. Natomiast ta druga, widząc duże liczby na koncie bankowym, nie kontroluje swoich wydatków. Zamiast tego kupuje to, czego dusza zapragnie, niejednokrotnie zaciągając kredyty na ten cel. Wniosek z tego porównania jest prosty. W procesie oszczędzania wysokość dochodów ma drugorzędne znaczenie. Dużo bardziej liczy się różnica pomiędzy przychodami a kosztami. To właśnie wynik tego odejmowania może nam w prosty sposób powiedzieć, czy oszczędzamy mało, czy dużo. Autor bloga Jak oszczędzać pieniądze we wpisie z marca 2016 roku krok po kroku tłumaczy, jaką kwotę powinniśmy zaoszczędzić, jeśli chcemy przejść na emeryturę w określonym wieku. Bierze przy tym pod uwagę naszą marżę, czyli wspomnianą wyżej różnicę pomiędzy kosztami a przychodami. Na początek warto uświadomić sobie, co się stanie, jeśli będziemy oszczędzać połowę naszych zarobków. Oznacza to, że po przepracowanym jednym roku będzie nas stać na kolejny rok odpoczynku. Oczywiście w tym przypadku zakładamy, że koszty naszego życia nie wzrosną i utrzymamy ten sam poziom konsumpcji, co w okresie oszczędzania. Mając na uwadze tę zależność, możemy dokonać następujących obserwacji. Jeśli będziemy odkładać 10% naszych zarobków, to po 9 latach pracy będziemy w stanie sfinansować jeden rok wakacji. Przykładowo, ktoś zarabia 3000 zł netto miesięcznie, czyli 36 tysięcy zł netto rocznie. Odkłada z tego 10%, czyli 300 zł miesięcznie, a utrzymuje się za pozostałe 2